Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy mówić o twórczości Davida Vana. Pierwszy raz mamy kilka książek do omówienia. Oczywiście pierwszą książkę Pauzy, Brud i najnowszy ze stycznia Halibut, który jest pewną kontynuacją, właściwie prequelem legendy. Zacząć od tego, że powiem dwa słowa, dlaczego David Vann, dlaczego był pierwszym autorem Pauzy. Często pada to pytanie.
Nie pamiętam.
Wydawał mi się po prostu tak niesamowitym narratorem, tak niesamowitym pisarzem, który opowiada historię bardzo, bardzo, nie wiem, no to pewnie banalnie zapnie, ale fantastycznie opowiada historię i to jest to legenda. Oczywiście legenda była niezwykle kontrowersyjną, trudną i potworną historią, chociaż Brud myślę, że jest jeszcze potworniejszą historią. No ale wtedy jeszcze Brudu nie czytałam, przeczytałam legendę i stwierdziłam, że to będzie pierwsza książka Pauzy, która, że przyszłym czytelnikom miałam taką nadzieję, że ta właśnie będzie Pauza. I wydaje mi się, że to się udało, bo no może nie są tak drastyczne te książki moje, czy tak trudne jak legenda, natomiast no, wydaje mi się, że pokazują, czym jest Pauza. Jest dobrze powiedzianą historią. Miłko, czy chciałabyś nam powiedzieć dwa słowa o tym, jak się tłumaczy Vana, czy później poczekasz na pytania? Może
mogę oczywiście powiedzieć. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że jestem, że to jest taki czas i pora, kiedy mogę z Wami być. Bardzo długo czekałam na swój klub pauzowy, bo ciągle byli jacyś inni autorzy i inni tłumacze, a przecież mój Van był pierwszy, więc tym bardziej się cieszę, że możemy dzisiaj o nim pogadać. No tak w wielkim skrócie to dla mnie oczywiście najważniejsza jest legenda, bo to jest pierwsza książka dla Pauzy i to jest też książka, która zostaje najbardziej. Chyba nawet w najbardziej nieczułych ludziach ona porusza różne struny. Czasem obrzydza, czasem wkurza, czasem doprowadza do łez, ale jest. Potem jest Brud, który według mnie jest jednym wielkim żartem z czytelnika. To jest bardzo kontrowersyjna opinia, ale ja tak ją czytam. Nie potrafię się nią tak przejmować, jak choćby historią z legendy i z Halibuta. No i Halibut, który dla mnie jest najbardziej taką komercyjną, sprzedażową, dobrą historią, już mimo wszystko mniej osobistą niż legenda i ja go tak traktuję właśnie jako książkę przede wszystkim dla czytelnika. Więc na razie tyle ode mnie, jak Państwo będą mieli jakieś pytania. Ja mogę oczywiście długo mówić o Vanie, ale to jest też wasze miejsce i wasz czas, więc jeśli tylko będziecie chcieli coś wiedzieć więcej, to ja jestem.
Ja w ogóle chciałam powiedzieć jeszcze, że jak pierwszy raz czytałam Vana i postanowiłam go wydać, to stwierdziłam, że musi go tłumaczyć mężczyzna, bo najlepiej mężczyzna zrozumie, co czuł bohater, czy tam kilku bohaterów jest tak naprawdę, nie wiemy, czy to jest jeden bohater. No ale potem się nagle okazało, że właściwie najlepszą tłumaczką Vana będzie Miłka Jankowska. No i tak się stało i absolutnie nie mam wrażenia, żeby miało to jakiekolwiek znaczenie w tym przypadku, że Miłka nie jest mężczyzną. Uważam, że są to fantastycznie przetłumaczone książki i że potrafiła całkowicie wejść w głowę autora, która jest no, ciekawym miejscem. Pamiętam, jak Van przyjechał do Konrada, ja jakoś tam wcześniej go oglądałam w internecie, jakieś wywiady z nim, natomiast no, miałam wrażenie, że po czytaniu jego książek, że jednak to będzie taka raczej smutna, depresyjna osoba. Okazało się, że gość po prostu jest może nie stand-uperem, ale no, poniesie po prostu każde spotkanie. Bardzo, bardzo też w taki otwarty sposób opowiada o tych wszystkich strasznych rzeczach, które się wydarzyły w jego życiu i o tym też, jak jego rodzina reaguje na to, że pisze książki, które jednak są bardzo osobiste i w każdej z nich, o czym on mówi zupełnie otwarcie, jest jego doświadczenie. W Brudzie jest jego matka, w legendzie i w Halibucie jest ojciec, wujek, macocha, też matka, siostra nawet przecież się pojawia w Halibucie, prawda? Nawet imiona mają takie same. Także No, on zawsze mówi, że jak rodzinie się nie podoba, co pisze o nich, to powinni być lepszymi ludźmi i wtedy nie byłoby problemu, bo nie musiałby pisać o strasznych rzeczach. To jest jego wytłumaczenie. No i tutaj się chyba potwierdza taka teza, że trzeba bardzo uważać, mając pisarza w rodzinie. Także, no ale na pewno jest bardzo, bardzo charyzmatyczną osobą i no i ma gadane i ponieważ też jest wykładowcą uniwersyteckim, to wydaje mi się, że z taką łatwością właśnie łapie kontakt z publicznością. Także bardzo były ciekawe i fajne te spotkania z nim. No dobrze, nie wiem, czy właściwie mam wrzucać jakiś temat, czy może ktoś chce zacząć? Jakieś łapki? Sylwia?
A czy mnie słychać?
Słychać cię, absolutnie.
Dobrze, tak. Jezus, ja tutaj muszę się mutować, bo się zastanawiam, czy tak głośno to jest, przepraszam bardzo, u mnie, czy tak w ogóle tylko ja mam tak głośno. Co do postaci Wana, bo ty zaczęłaś mówić o tym, jakim jest autorem i jak się wypowiada o swojej rodzinie, to też dla mnie było ciekawe, ja widziałam raptem tam w zasadzie dwa takie krótkie spotkania, bo jedno i drugie było niecałą godzinę. I dla mnie takie ciekawe było, jedno było o brudzie, którego ja akurat nie czytałam, a jedno było o kompleksowo jakby legendzie o samobójstwie i halibucie na księżycu. I mnie bardzo zaskoczyło jakby ubieranie opowieści przez niego na takie dość trudne pytania w żart. Przynajmniej ja to tak odebrałam, że on bardzo dużo żartuje. Śmieje się, opowiada dowcipy i czy to jest taka technika obronna, czy to jest taki jego styl bycia, bo jakby w pisarstwie tego nie ma, ale mam wrażenie, że w tych spotkaniach autorskich, no mówię, oglądałam tylko dwa, no więc nie wiem, czy to akurat tak się złożyło, czy on rzeczywiście
nie,
tak
nie jest. Nie złożyło się, znaczy on generalnie taki jest i pamiętam, jak z Miłką poznałyśmy go w, nie wiem, Miłka, chyba mogę to zdradzić, w Krakowie, to pierwszą reakcję miałyśmy taką po prostu, czy on coś bierze i w jaki sposób w ogóle jest w stanie tak reagować na no naprawdę trudne tematy, które są poruszane, bo były pytania zadawane bardzo wprost. Zresztą on zawsze o tym opowiadał, że jego ojciec popełnił samobójstwo i jak to na niego wpłynęło i że to zrodziło w ogóle chęć pisania i legendę, która była jego pierwszą książką w życiu, kiedy nie sądził, że w ogóle będzie pisał, bo zajmował się czymś zupełnie innym, budował łodzie i żeglował po różnych zimnych, głównie morzach. Także no i jest to specyficzna postać. No nie wiemy do dzisiaj z Miłką, czy bierze, czy nie i co. Wygląda na to, że po prostu taki jest.
Moim zdaniem on ma bardzo dobrze dobrane przez psychoterapeutów leki, te podnoszące poziom serotoniny w mózgu. I to jest, myślę, że to musi być jakaś chemia, chociaż mnie się to, ja się oczywiście przestraszyłam, bo jestem bardzo poważną osobą i myślałam sobie przed spotkaniem, że przecież spotkam się z facetem, który przeszedł po prostu niesamowitą traumę i ona musi w nim siedzieć, nieważne jak dobrze ma dobrane leki. A potem się okazało, że ja jestem za poważna do Wana i połowę żartów właściwie nie rozumiem, a drugiej połowy w ogóle nie widzę. I ja myślę sobie, że to jest jednak, to musi być w pewnym sensie jakaś poza, którą sobie dla świata zrobił. Nie znamy go chyba ani te tak dobrze prywatnie, żeby z nim spędzać bardzo dużo czasu i zobaczyć, czy coś się kryje pod spodem. Dla mnie bardzo wanowy jest dlatego brud, tak? Ja o tym wspominam, bo dla mnie brud to jest uosobienie tego, jak Van się zachowuje wobec świata.
To, że on mówi, że dla niego brud jest śmieszny. Co było trochę kontrowersyjne, jak tak. To powiedział pierwszy raz.
Rzeczywiście jeszcze ten temat, który podrzuciłaś, czyli to tłumaczenie przez kobietę, dla mnie też jest ciekawe, jak się pani to tłumaczyło, bo jednak takie mocne, znaczy dobry pisarz potrafi mimo płci jakby tego czytelnika złapać i nie puszczać do końca, natomiast to jest bardzo, bardzo męska historia. On jakby buduje też od początku do końca ten taki trochę, powiedziałabym, patologiczny wręcz wizerunek, co to znaczy być prawdziwym mężczyzną. Bo tam ten prawdziwy mężczyzna to ten, który po pierwsze umie posłużyć się bronią. Ta broń tam jest bardzo obecna i to trochę ta strzelba Czechowa, tak? My ją widzimy w zasadzie i w Halibucie, i w legendzie na samym początku, czyli wiemy, że ona kiedyś, znaczy szybko wystrzeli, skoro się pojawia w tym pierwszym akcie przysłowiowym. Co więcej, no nie ma tego pozwolenia sobie na okazywanie emocji i łez, a jeżeli one są w legendzie, no bo powiem szczerze, że legenda mi się o wiele bardziej niż Halibut podobała, uważam ją za o wiele lepszą książkę, to te emocje, te łzy są w nocy, a potem jest milczenie. Czyli to jest takie budowanie takiego męskiego, no jak powiedziałam, trochę patologicznego wizerunku, co to znaczy być prawdziwym mężczyzną.
Sam jest alfa, tak?
Dokładnie. I to jest tak na poziomie też mocno języka. Czy pani miała jakąś trudność z tym, jakiś ten język stawiał jakiś opór, czy to było trochę inaczej niż... Chyba nie chodzi o tyle o tłumaczenie czy kobiet, czy mężczyzn, czy tylko po prostu innych powieści, które tak mocno nie są też w języku osadzone właśnie w tej takiej męskiej, samczej, niezdrowej narracji. Czy pani jakoś inaczej to tłumaczyła, miała jakieś inne odczucia w związku z tym, czy to zupełnie dla pani jako tłumaczki nie było jakoś tam ważne?
To znaczy najważniejsze jest to, że Van rzeczywiście świetnie pisze. On jest chyba jedynym pisarzem, który głośno mówi o tym, że on nie poprawia tych książek swoich. On po prostu siada, pisze i właściwie, ja nie wiem, czy to jest też poza, czy to jest takie kokietowanie, ale moim zdaniem on jest właśnie najsprawniejszy, wie, co chce napisać, jak już to napisze, to zostaje. Myślę też, że potrafi sobie stawiać bardzo jasne cele, takie pisarskie, i ta jego łatwość pisania, ale też taką ogromną elokwencję i wiedzę i korzenie takiej klasycznej literatury, o których on często wspomina, która jest dla niego ważna, to oznacza, że ten tekst jest po prostu dobry i on płynie. Jak tekst jest dobry i płynie, to tłumacz może się tylko cieszyć z tego, że to się samo tłumaczy. Przy Wanie ja miałam takie dość bardzo konkretne, szczególnie przy legendzie, nawet nie wątpliwości, ale przystanki, kiedy musiałam sprawdzić broń, kiedy musiałam sprawdzić ryby, drzewa, rośliny, w ogóle jakieś zwierzęta i nad tym czasem przystawałam, ale tłumaczenie Wana to jest na pewno największa przyjemność z tłumaczenia wszystkich książek Pauzy. Ja się go nie boję, co też jest ważne, bo na przykład Loren Groff się boję, o czym Anita doskonale wie, a Van jest taki językowo przyjazny. Ja też mam w sobie taką chłopięcą trochę od zawsze jakąś naturę. Jestem fanką piłki nożnej, uwielbiam na przykład żużel, niespecjalnie nigdy się bawiłam lalkami, chodzę wyłącznie w spodniach, więc pewnie coś takiego, może nie jestem zafascynowana bronią, ale myślę, że gdybym mieszkała w Stanach, na przykład w Teksasie, to na pewno bym chodziła na strzelnicę. Więc ja mam takie, jakby czuję braterstwo dusz z Vanem, mimo płci, mimo tego, że mieszkam w Polsce, więc no to jest naprawdę, to daje bardzo dużo radości i takiego spokoju tłumaczeniowego, który nie zawsze się pojawia, nie przy wszystkich książkach. Bardzo często jak się zaczyna tłumaczyć, to ja mam taki niepokój, że nie odczytam wszystkiego, że coś pominę, że czegoś nie zauważę. A z Vanem jest tak, że nawet jak on jakby ma jakieś konteksty, jakieś głębsze emocje, jak się wdaje w jakieś takie dywagacje, nie wiem, buddystyczne, jak Galen w Brudzie, to po prostu płynie, bo on jest świetnym pisarzem. Ja największy mój wyrzut sumienia to, że nie znałam go, zanim go dostałam do tłumaczenia. Uważam, że to jest po prostu największa porażka mojego anglistycznego życia, że nie znałam Davida Vana.
No, kwestia broni też jest ciekawa. Już widzę, że Ania podnosi rękę. Zaraz Aniu ci oddam głos. Kwestia broni jest o tyle ciekawa, że no, faktycznie dla nas ta broń zupełnie inaczej robi inne wrażenie, jak się o niej czyta, prawda? Bo w Stanach bardzo wiele tak zwanych normalnych ludzi ma broń. A jak zobaczyłam w serialu o Alasce, który Wam polecałam na klubie, no na przykład wyjście i zastrzelenie niedźwiedzia i później obrabianie mięsa jest w jakimś tam ich grupie, która mieszka na Alasce i właśnie tak dziko żyje, jest czymś zupełnie normalnym, tak? Dla nas to jest egzotyka, że jak tam bierze z Kalifornii chłopaka 12 czy 11, już nie pamiętam, letniego i nagle po prostu z tymi strzelbami i tak dalej. No ale sam Van opowiada i zresztą opisuje w książce dokumentalnej, którą wydam w przyszłym roku, opisuje to właśnie, jak bawił się bronią, jak strzelał sobie wieczorami do latarni na ulicy swojej, na której mieszkał. I no, czytamy to tak trochę jakby było z kosmosu, no bo jednak u nas 14-latki nie chodzą i nie strzelają do latarni. No a jednak po prostu tam to się dzieje i, no, no i tak bywa po prostu. Książka, o której wspomniałam, którą wydam w przyszłym roku, to jest opowieść o pierwszej strzelaninie w szkole w Ameryce, gdzie Van opisuje zarówno właśnie tego chłopaka, który popełnił tę zbrodnię, ale bardzo też silnie nawiązuje do własnego życia i do tego, że tak naprawdę sam mógłby być takim chłopakiem, że minął się z tym, nie wiem, przeznaczeniem, pechem, strasznym losem, bardzo jakby przemknął się zaraz obok tego jakby wpadnięcia w taki, nie wiem, obłęd, czy jak to chcemy nazwać, jak ten chłopak, który strzelał. Także tam też jest bardzo właśnie dużo o broni i o tym, jak no jak jest takim zupełnie zwykłym elementem życia. Aniu, słuchamy. Nie słyszymy, musisz...
Już się włączam, tak. Przede wszystkim cześć wszystkim, przepraszam za krótkie spóźnienie. Tak, zaskoczyłyście mnie obie, Miłka i ty, Anita, tym stwierdzeniem, że was zaskoczyło, że David Van jest taki pozytywny, czy wesoły, czy dowcipny, że musi coś brać. Czy wy sobie wyobrażałyście, że ktoś, kto przeszedł jakąś traumę albo ciężkie wydarzenia, to jest taki smutas i chodzi załamany i emanuje depresją? Jakoś tak mnie to zaskoczyło. Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że też mam ze sobą trudne przeżycia, ale jestem osobą, która lubi dowcip, sarkazm i wolę w taki sposób się prezentować innym niż, ale wiecie co, ja tam przeżyłam straszne rzeczy, no nie da się żyć.
Ale być może, wiesz co, być może chodzi mi, mnie, mogę powiedzieć o sobie, że mi chodziło o to, że na tych spotkaniach autorskich sądziłam, że jak on będzie mówił o tych prawdziwych swoich przeżyciach, to w tym momencie, kiedy o tym będzie mówił, to jednak będzie smutny, tak? Nie cały czas.
Tak, a on miał po prostu uśmiech na całą twarz i jeszcze czasem chichotał.
No, tak.
Rozumiem. Ja nie widziałam tych spotkań, ale ja myślę, że on na pewno przeszedł jakąś tam terapię posttraumatyczną i to jest może jakiś sposób, w którym on sobie z tym radzi, bo nie wiem, jakoś są to sposoby, jeżeli ja jestem w czarnej dupie, w której na przykład tutaj w COVID-zie byłam, jeżeli mama mnie pytała, jak się masz, to ja raczej zawsze odpowiadam fantastycznie, bo po co będę mówić, że beznadziejnie, ale zobaczę te spotkania później. Inna sprawa, Miłka, mnie bardzo zaciekawiła, dlaczego ty uważasz brud, że to jest dowcip, czy jakaś tam zabawa tego autora, bo ja przeczytałam na razie tylko Legendę i Brud, zaczęłam Halibuta, ale tylko 10% na razie mi się udało przeczytać i mam w domu jeszcze Caribou Island, chyba się tak nazywa po angielsku, mam ją po niemiecku, jeszcze nie przeczytałam, ale dała mi koleżanka dziś i powiedziała, że super, więc też przeczytam. I mnie się Brud dużo bardziej podobał od Legendy, ponieważ w Legendzie mnie denerwowała... że ona nie jest, jak to powiedzieć, brakuje mi słowa, że po prostu, że te niektóre opowiadania są krótsze, a niektóre dłuższe, że nie ma, że nie jest...
Linearna.
Brakuje mi polskiego słowa, wybaczcie, ale ja na co dzień w czterech językach myślę i teraz nie mogę sobie przypomnieć, tak, że nie jest konstant, że nastawiłam się na coś i potem nagle te długie opowiadanie mnie totalnie wybiło z rytmu i ja cały czas próbowałam mentalnie szukać jakichś połączeń między tymi opowiadaniami, mnie to... Nie wiem, może jestem zbyt konserwatywna. A w Brudzie mi się bardziej podobała ta narracja, bardziej stała. Chociaż podziwiam cię, Miłka, za tłumaczenie tych wszystkich wywodów ezoterycznych Galena, bo wow, what the fuck, cały czas o tych czakrach otwieranych. I za te sceny seksu, bo na pewno też ci nie było łatwo to tak przetłumaczyć. A w Legendzie za broń, bo kiedyś tłumaczyłam też w książce broń, o Jezu, ile się naszukałam tych wszystkich słownictwa o broni. Panie, ale chciałabym się dowiedzieć, dlaczego ten Brud jest dla ciebie tą książką dowcipem, bo może ja jeszcze nie doszłam, o co tam w tym chodzi.
No to tak, jeśli chodzi o broń, to broń zawsze można sprawdzić, to nie jest problem. Natomiast jeśli chodzi o buddystyczne rzeczy, takie buddyjskie jakieś nawiązania i właśnie czakry i jakąś, nie wiem, chińską terapię i w ogóle, to okazało się, że wcale nie ma takich godnych zaufania źródeł.
Tak, ja też
to są właśnie jakieś intelektualne, znaczy takie internetowe jakieś publikacje, one nie zawsze wychodzą, w każdej książce się to nazywa inaczej. Niekoniecznie to musi być wcale jakieś otwieranie czakr, może być odblokowanie wychowywanie, każdy ma jakieś swoje, każda szkoła też ma swoje widzimisię, więc musiałam przyjąć po prostu jakieś źródło, które wydawało mi się wtedy godne zaufania i starałam się jakby tego pilnować. To znaczy mnie się wydaje, że on te wszystkie właśnie wstawki takie debaty, które on prowadzi sam ze sobą i ze światem, to jest jakby, to jest taka kpina trochę, że on sobie myśli, ja wam teraz pokażę, jak można się wygłupić, będę się z was śmiał, z tego debatowania, z tego rozważania różnych problemów zupełnie niepotrzebnie, przecież to można by podsumować wszystko jednym zdaniem, a ja wam pokażę na odwrót, bo potrafię, bo jestem takim dobrym pisarzem. Moim zdaniem Brut to jest po prostu taka wielka kreacja. Tam oczywiście mogą być jakieś wątki autobiograficzne czy biograficzne, mogą to być jakieś wyobrażenia Wana i sny i to, co on sobie tam, co mu się tam w głowie roiło. Natomiast moim zdaniem to jest taka najbardziej jednak fikcyjna książka, to znaczy taka historia, którą on sobie zrobił i wymyślił i postanowił się z różnych rzeczy pośmiać. Pośmiać się z synów, którzy spędzają całe życie przy matce albo za duży kawałek tego życia, z matek, które z jednej strony są nadopiekuńcze, a tak naprawdę to chciałyby się tych dzieci pozbyć, z tego, że nie potrafimy się opiekować starymi ludźmi i to jest z jednej strony smutne, a z drugiej strony on pokazuje, że może być zabawne i może być pełne czułości też, to jakby kolejna sprawa. Dla mnie to jest też bardzo amerykańska książka, taka Ameryka w krzywym zwierciadle, którą ja lubię. Taka Ameryka, do której wcale byśmy nie chcieli jechać. Ja przynajmniej miałam takie wrażenie, że to są te miejsca, to co on opisuje, to jest coś, co mnie bardziej odstręcza. Ja przecież kocham Amerykę, chciałabym bardzo tam kiedyś wrócić. I to jest taka jego właśnie kreacja, w której on się z różnych rzeczy śmieje i nawet te straszne sceny są takie, że jakby nie mogę tego traktować poważnie, no bo przecież on by czegoś takiego nie zrobił.
To ja jest, tak, wiesz co, rozumiem, o co ci chodzi, bo mnie te wszystkie wywody Gaylena zajeżdżały bardzo Paulo Coelho, takie te myśli, odkryte myśli, cuda nie widzę, a wszystkie były bardzo trywialne.
Ale do Ameryki mówisz, mogę tak, ci wrócić, że tak, przepraszam. On jest jednak bardzo młody.
Tak, ma 20 kilka lat i nigdy z tego domu nie wyszedł, prawda? Tak, nie zaznał życia.
I często właśnie myślą jak Coelho, nie? Dlatego najbardziej lubią właśnie to jest target czytelniczy.
Tak, tak. A co do powiedziałaś do Ameryki, ja byłam bardzo często w USA, ale już dawno temu, wcześniej, i ja nie lubię Ameryki i dla mnie właśnie to jest taka Ameryka, której nie lubię w tej książce, ale teraz jak ty to przedstawiłaś, to muszę to przemyśleć głębiej i może dlatego ta książka bardziej do mnie dotarła, że ma taką właśnie ciągłą narrację, jest bardziej fikcyjna, niż osadzona na autobiografii autora, na biografii autora. Powiedz jeszcze, jak się tłumaczyło te sceny seksu między Jennifer i Gaylenem, bo uważam, że zrobiłaś to super.
Ja jestem specjalistką, ponieważ ja pseudonimem przetłumaczyłam 4 książki pornograficzne dla takiego wydawnictwa, które już nie istnieje. Jak jeszcze nie było w ogóle Greya i nikt o Greju nie myślał, to pracowałam dla wydawnictwa, które nazywało się Remi. To było też jednoosobowe wydawnictwo z Warszawy i ono wprowadzało na polski rynek książki o perskich i o arabskich żonach, księżniczkach, siostrach oraz książki erotyczne. I ja po prostu świetnie się bawiłam przy tym, zrobiłam 4. One też były bardzo dobrze opłacane, więc miałam wprawę, to po pierwsze, a potem jeszcze tłumaczyłam dla Agory zbiór Carmen Mari Machado, Jej ciało i inne strony, gdzie było bardzo dużo scen akurat lesbijskiego seksu, więc ja jak się brałam za Wana, to już nic mi nie było straszne, uwierzcie mi. I ja wiem, że robię to dobrze, bo parę osób mówiło mi nawet, że Carmen Maria Machado, ten mój zbiór opowiadań, pojawił się we wskazaniach na różnych długich listach do różnych nagród, właśnie dlatego, że te sceny seksu były tak normalnie napisane, więc po prostu jestem specką.
Wrzucam na listę tą Carmen od razu, przeczytam.
Natomiast ja powiem, że nie też, może nie będę spoilerować, bo tak rozmawialiśmy w klubie, wymienialiśmy się myślami o tym, na temat tego, że będziemy mówić dzisiaj o Wanie szerzej, więc nie chciałabym nikomu zaspoilerować żadnej książki, bo być może nie wszyscy przeczytali wszystkie 3, które wydałam. Natomiast jeżeli chodzi o brud, to było tak, że ja myślałam sobie, dobra, co teraz mam wydać po legendzie, tak tutaj trochę kulis od strony wydawcy, jak to wyglądało. No i właśnie Caribou Island, o którym Aniu wspomniałaś, i jest jeszcze druga książka, która się nazywa Goat Mountain. One są bardzo podobne w dużej mierze do legendy, tam też jest właśnie taka dzika przyroda, zwierzęta, polowania i tak dalej, więc myślę sobie, no może to nie jest dobry pomysł, żeby kolejna książka była tak naprawdę tak bardzo podobna do pierwszej, no bo wszyscy uznają, że po prostu Waniusz pisze wyłącznie o polowaniach i o zwierzętach, więc bez sensu. Jest jeszcze jedna książka jego, która się nazywa Aquarium, którą być może kiedyś wydam, która jest w ogóle lightowa na tle wszystkich książek Wana. Zupełnie niezwiązana z takimi tematami. Główną bohaterką jest w ogóle dziewczynka, chyba 10-letnia, ile dobrze pamiętam, która chodzi do tytułowego akwarium po szkole i tam różne rzeczy się dzieją w związku z tym. No i szukałam dalej, trafiłam na brud, zaczęłam czytać, myślę sobie, dobra, super, pasuje. I mówiliśmy się z Miłką, że Miłka zaczyna tłumaczyć, ale nie przeczytałam do końca tej książki, przyznaję, w momencie, kiedy podjęłam decyzję o tym, że ją wydam. I powiem wam, że jak skończyłam, no to zrobiło mi się słabo, naprawdę. Strasznie przeżyłam zakończenie tej książki, strasznie. I pomyślałam, że w ogóle ona jest tak naprawdę potworna i co to będzie. Zresztą Miłko pewnie pamięta, że zadzwoniłam chyba, czy napisałam do ciebie, że w ogóle, Boże, co tam się dzieje. No hardcore, bardzo tak. Także później, zanim musiałam podjąć decyzję o kolejnej książce Wana, to właśnie w międzyczasie napisał Halibuta, co się bardzo fajnie złożyło, bo uważam, że Halibut fantastycznie właśnie współgra z legendą i też w jakimś stopniu pasuje do brudu, więc wydaje mi się, że to jest takie fajne przedstawienie autora. No w międzyczasie napisał jeszcze powieść o Trumpie, który mieszka na Marsie bodajże, więc powiedziałam mu, że chyba tego nie będę wydawać na razie. Nie, nawet za bardzo nie chciałam tego czytać, nikt tego jeszcze nie wydał. No i kolejną powieść, którą teraz czytam pod kątem właśnie planu. Ale chyba za dużo mówię. Kto chciałby się może podzielić z refleksjami na temat Wana i książek?
Ja bym chciała. Dzień dobry. Asia Szymańska, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja chciałam tutaj nawiązać do tego, co powiedziała pani, która tłumaczyła książkę, no więc ja zupełnie się nie zgadzam z taką wizją literatury Wana, a szczególnie jeśli chodzi o brud. Dla mnie to absolutnie nie jest żaden żart, to co ten pisarz przedstawił w tej powieści. Ja mam wrażenie w ogóle, że to jest taki pisarz, który opowiada ciągle jedną historię i to nie jest zarzut absolutnie. Mianowicie myślę, że on opowiada historię o relacjach rodzinnych i rzeczywiście to, co mi utkwiło w ogóle ze spotkania z nim, kiedy razem rozmawialiśmy, to ja mam takie wrażenie, że ci jego bohaterowie są po prostu uwięzieni w tych relacjach rodzinnych i zupełnie nie mogą z nich wyjść i są jak tacy bohaterowie tragedii greckich, bez względu na to, co by się nie wydarzyło, to katastrofa wisi w powietrzu, mniejsza bądź powiedziałabym większa, i mam wrażenie, że jego fenomen polega na tym, że on tą katastrofę rodzinną opowiada nam cały czas, oświetlając inną perspektywę, bo albo wybiera sobie perspektywę syna, albo wybiera sobie perspektywę ojca, albo wybiera sobie perspektywę matki i syna, prawda? I takiej no, bardzo toksycznej relacji, która no, jak dla mnie w ogóle żadnym żartem nie była. Dodatkowo ten upał, to lato, które tam jest w tle po prostu, które jest takim przejmującym, symbolicznym jak dla mnie odzwierciedleniem tego, co się między tymi ludźmi dzieje, i z jednej strony niemożność wyjścia z tej relacji, niemożność uwolnienia się, a z drugiej strony no, pragnienie jakiejś takiej bliskości i można powiedzieć, że te relacje jednak coś im tam dają, chociaż no, w konsekwencji doprowadzają do katastrofy, więc dla mnie przede wszystkim książki Wana to są książki o takim impasie, w którym znajduje się człowiek. Impasie podwójnym, bo jest w impasie sam ze sobą, z własną taką gmatwaniną różnych myśli, emocji i impasie relacji rodzinnych. O tym są dla mnie przede wszystkim te książki.
O no, tej greckiej tragedii często sam mówi, że właśnie to są bohaterowie, którzy są skazani na siebie i skazani na takie tragiczne losy tak naprawdę. Także no jak najbardziej tak, Też to tak postrzegam. Natomiast czy to jest ta jedna historia? No, on mówi, że ma tyle historii rodzinnych, że nie musi pisać jednej, bo każdy jest nienormalny, więc po prostu opisuje po kolei wszystkich członków rodziny. Nie wiem, czy to jest jedna historia, czy kilka. No na pewno ten ojciec był i to, co się z nim stało, był bardzo taką centralną postacią. W Brudzie w ogóle nie ma ojca. Dobrze pamiętam, że po prostu ten ojciec ich porzucił.
Ale ja myślę też, że słuchając jego, chociaż jestem jak najdalsza od uprawiania krytyki literackiej posługującej się kluczem biograficznym, no to myślę, że tam jest wiele w tych książkach samego Vanna. Zresztą on się otwarcie przyznaje do tego, do dosyć takich trudnych relacji rodzinnych, właśnie tak jak pani powiedziała przed chwilą, i mnóstwa no, doznań, które stały się jakąś kanwą, prawda, która pozwala mu, że tak powiem, opowiadać. W tym sensie mówię, że to jest dla mnie autor jednej historii, że cały czas to są relacje rodzinne, że jesteśmy w tym kręgu po prostu. No i ja myślę, że on mówi bardzo odważnie o rodzinie, bo nie wiem, czy z perspektywy polskiej ktoś tak odważnie, czy jest jakiś pisarz w naszym, że tak powiem, gronie polskich autorów, który w tak odważny sposób starałby się o rodzinie mówić. To jest, myślę, że to jest jego duża jakaś taka umiejętność i pokazuje autentyzm tych relacji.
W pewnym stopniu Edouard Louis, prawda? Mój autor drugi.
Tak, tak.
Prawda? Właśnie bardzo otwarcie pisze i no, krytycznie, bardzo krytycznie, co właśnie się jednak rzadko zdarza. W takim stopniu, że potem autor na spotkaniach mówił, że tak, to jest o mojej matce, to jest o moim ojcu, to jest o mojej siostrze, prawda? Nowa książka, podpowiem, jest o żonie. Także tutaj dalej będą właśnie te relacje rodzinne.
A czy ja mogę od razu się wtrącić co do przedmówczyni mojej?
Jasne.
Że dla mnie to nie jest historia o żadnych relacjach rodzinnych, tylko dokładnie odwrotnie, o braku tych relacji. To bardzo wybrzmi. Znaczy ja nie czytałam Brudu, powtarzam drugi raz, więc może ta książka jest inna. Ale dla mnie Legenda o samobójstwie, a zwłaszcza Halibut, jest dokładnie o tym, że główny bohater nie ma żadnych trwałych relacji i absolutnie totalnie nie zna swoich bliskich. I to tak mnie uderzyła na przykład opowieść o rodzicach Jima w Halibucie, bo okazuje się, że on całe życie jakoś sobie wyobrażał tego swojego ojca i matkę. Jeżeli chodzi o matkę, to nie potrafi jej zrozumieć, bo uważa ją za, no siłą rzeczy jednak wynika tak z tej narracji, za gorszą, za głupszą, za tą, która nie potrafi dojrzeć czegoś więcej w życiu, która nie posiada żadnego sensu w życiu, która nie jest szczęśliwa według jego standardów. A ojca tak naprawdę przez całe życie nie zna, bo uważa go za nieudacznika, który gdzieś tam utknął i cieszy się z jakichś tam rzeczy, które są absurdalne i które nie powinny być powodem do szczęścia. I potem mamy taką jedną krótką rozmowę wieczorną z ojcem, kiedy okazuje się, że ojciec jest osobą szalenie świadomą, który sobie zdaje sprawę z pewnych rzeczy, które mu nie wyszły, ale który przeciwstawia się temu takiemu, ciężko tak naprawdę powiedzieć, co ten Jim w tym Halibucie, dobrze, nie mylę imion? Jim chyba, prawda?
Tak.
Co on tak naprawdę jest taki niesiony przez to, co się wydarza, jest raz taki niepewny pewnych rzeczy, za moment bardzo konkretnie robi rzeczy absurdalne, które trochę w nas, w czytelniku też, przynajmniej we mnie, nie wzbudzają dla niego współczucia i mimo, że wiemy, że jest chory, wiemy, jak historia się skończy i oczekiwałoby się od czytelnika, że będzie miał jakieś współczucie do tego bohatera, to szczerze ja w ogóle totalnie go w Halibucie nie czułam, zwłaszcza właśnie przez to, jak on oceniał wszystkich wokół i wydaje mi się, że to nie miało nic wspólnego z jego chorobą, nic wspólnego z depresją i z tym parciem do samobójstwa, tylko po prostu z jakiegoś rodzaju poczucia lepszości,
wyższości, tak?
Wyższości, że on
do wszystkich.
Tak, że on wie lepiej. I właśnie dla mnie ta historia jest o braku relacji, bo on, ojciec, nigdy nie umiał tych relacji zbudować z nikim w zasadzie. Wszystko to było powierzchowne, wszystko to było wieczne poszukiwanie. Nie wiadomo czego do końca, poczucia sensu. Wierzył, że to poczucie sensu dadzą mu, nie wiem, inni ludzie, czy zawód przez jakiś czas, tak? Bo on czuł, że ten zawód, który wykonuje, też jest głupi, że on się na to zdecydował, że on coś tam powielił. Więc dla mnie to jest historia o braku relacji.
I chyba też o chęci kontroli, bo ja takie miałam wrażenie, że Jim strasznie jakby traci kontrolę nad własnym życiem, a jednocześnie strasznie szuka tej kontroli nad życiami innych osób. Próbuje swoją żonę, czy tam byłą żonę, prawda, partnerkę wieść na nowo, chce, żeby te dzieci były cały czas wokół niego skupione, chociaż tak naprawdę mało im daje z siebie. Więc takie poczucie kontroli, ja miałam wrażenie, że on szuka tej kontroli właśnie nad rodziną.
Ja tylko powiem, bo jak Sylwia mówiła o rodzicach, to ja sobie uświadomiłam, jaki Van musi być dobry, skoro ja po, nie wiem, roku od tłumaczenia tej książki, jak Sylwia mówi, widzę tę scenę w domu rodziców, widzę tego ojca w tej takiej zgniecionej czapce baseballowej, tą matkę w takiej podomce jakiejś kwiecistej sukience dziwnej, ojca siedzącego i gapiącego się gdzieś na świat nieustannie, ten ogródek przed domem i jeszcze widzę tego ojca zmuszanego, który jak wychodzi gdzieś na miasto, to musi się witać z różnymi ludźmi, musi pamiętać ich nazwiska. I niby nic takiego, niby zwyczajna scena, tą gotującą matkę, tą rozgotowaną bodajże fasolę na kuchence. I to jest niesamowite, bo ja od tamtej pory przetłumaczyłam, nie wiem, 10 książek i cały czas widzę tę scenę z Vana, więc jak on musi być po prostu doskonały.
Wchodzi głęboko w mózg po prostu i tam już zostaje w tym mózgu, mam wrażenie. Czy ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć na temat Vana? Tak, Aniu?
Ja jeszcze się odniosę do tego, co Sylwia powiedziała, bo zgadzam się z tym, co powiedziała. Wprawdzie nie czytałam Halibuta, ale to dobrze widać w legendzie, w tym najdłuższym opowiadaniu, w tym domu na tej wyspie, z perspektywy tego 13-letniego chłopca, który potrzebuje jeszcze dużo wsparcia ojca, który zupełnie się tym dzieckiem nie interesuje, jest tak skupiony na sobie. Niby spędza rok z tym synem, żeby, no i myśleliśmy, żeby poznać bliżej tego syna, ale w zasadzie wcale nie, on jest bardziej, ma egoistyczne pobudki, on pewnie chce się przez tego syna uratować z tych myśli samobójczych i właściwie tym dzieckiem tak potwornie manipuluje tym krokiem w tą przepaść, tam zupełnie nie ma żadnej relacji, ten chłopiec próbuje stworzyć tę relację z ojcem, ale ojciec zupełnie nie. Widzę to tak jak Sylwia, w tym brudzie jest podobnie, bo tej relacji z tym synem i z tą matką, no nie wiem, czy tam ta relacja jest głęboka, ten syn niby kocha tą matkę, niby chce odejść, ale z drugiej strony, ale to jest, nie jest miłość, to jest tylko takie uwiązanie do niej, bo ona nie nauczyła go samodzielności, prawda, nie dała dziecku tego, co jest najbardziej potrzebne, żeby było samodzielne, żeby wyszło z domu, tylko przywiązała je do siebie, nie pozwoliła odciąć tej pępowiny, więc w tej kwestii się z Sylwią zgadzam.
Ja jeszcze tylko nawiązując do tego, co mówiła Anita o okropnych scenach, nie będę spoilerować brudu, ale jakbym miała porównywać dwie, bo tam są dwie, jedna jest taka scena w legendzie i jedna scena jest w brudzie i one obie są straszne i obie zapadają w pamięć, więc jak już przeczytałam brud i go przetłumaczyłam, to w porównaniu do legendy, szczerze mówiąc, już mnie to tak nie ruszyło jak Anita.
No, to ja się trochę boję pomyśleć, co będzie w kolejnych książkach i trochę czytając teraz ten tytuł dokumentalny, no też to jest jeszcze tym bardziej trudne, bo to się wszystko wydarzyło, tak naprawdę. Także ja myślę, że też właśnie też była kontrola nad tym synem, prawda? Tak a propos tego, co Ania mówiła i tego, co padło wcześniej, że w Halibucie Jim chciał wszystkich sobie podporządkować i w legendzie też ojciec tak naprawdę chce tego syna sobie podporządkować i coś sobie sam udowodnić poprzez to, że ten syn chce z nim wyjechać na tą wyspę. To już od tego momentu się zaczyna. taka walka sił, mam wrażenie.
Bo on nie potrafi sobie podporządkować nikogo. Stracił pierwszą żonę, stracił Rhodę. Dzwoni tam do niej, próbuje, ale ona już ma nowego partnera, a dziecko jest najłatwiej do siebie przywiązać, manipulować, prawda? I ten syn, później on chce wyjechać, ale ten ojciec tak prowadzi tą rozmowę, że ten syn w końcu mówi, dobrze, zostanę tu, bo nie chce rozczarować tego ojca. To jest bardzo perfidne wykorzystanie. Też to, co mówiła Miłka, że ją tam jakoś nic już w brudzie nie już tak nie poruszyło mnie, ani jednej, ani drugiej książce te sceny tak bardzo nie poruszyły, bo wcześniej czytałam Mys Jedwabnego i potem to już mnie nic nie poruszyło w tych książkach, ale słucham?
Co czytałaś?
Mys Jedwabnego, Anny Bikont, więc po tym to już mnie nic nie ruszyło, ale te sceny nie, ale bardzo dobrze są oddane i widać taką tą fascynację autora ciałem, trupem. Prawda, bo w obydwu książkach jest ciągle wszystko wkoło trupa.
Tak.
Znaczy, ja nie wiem jak w Halibucie, ale w legendzie ten trup jest ciągle przenoszony i ciągle śmierdzi i nie wiadomo co z nim zrobić, już rozpływa się i nie wiadomo co, a w tej brudzie też nie wiadomo, już jest już ten trup, jeszcze żyje, nie żyje, śmierdzi, rozkłada się, oddycha, nie oddycha, więc ja cały czas odczuwam taką trupistyczną fascynację autora.
Właśnie ja chciałam zapytać o śpiwór, bo nie wiem, czy jestem odosobniona tutaj, ale kwestia śpiwora była bardzo ciężka dla mnie i on mi naprawdę zapadł w pamięć. I w ogóle ta wizja noszenia tego śpiwora, kiedy ten ojciec chodzi po tej wyspie czy wokół wyspy, jakby szuka pomocy niby i tak dalej, no ale cały czas ma ze sobą ten śpiwór, to był w ogóle jakiś sam pomysł tak straszny dla mnie. Nie wiem, czy ktoś ma coś do powiedzenia na temat śpiwora, ale dla mnie to naprawdę był hardcore.
Dla mnie nie. Dla mnie nie. Dla mnie było zrozumiałe, że on nie chciał zostawić tego dziecka.
Ale no, nie było takiego, nie miałeś takiego fizycznego jakiegoś...
Nie, ale już ja w ogóle czytam dużo książek ciężkich, nie lubię książek łatwych takich na plażę, tylko dla mnie książka musi coś we mnie poruszyć. Więc wydaje mi się, że ja już po prostu dużo przeczytałam, żeby mnie ruszyło, to już musi być naprawdę coś.
Jasne.
A ja też dużo czytam różnych dziwnych rzeczy o trudnych tematach, a mnie to jednak ruszyło, bo on dla mnie też, on zupełnie jakby, to nie było tak, że on go nie chciał zostawić, to znowu on to jakoś tak dla mnie strasznie dla siebie wszystko robił. Każdą tą rzecz robił dla siebie i wymuszał na sobie poczucie jakiegoś żalu z tej straty, a z drugiej strony to jest z tą strzelbą, co tak powiedziano, że ona musi wypalić. Że mam wrażenie, że ojciec ma takie poczucie ulgi, że ona wypaliła i że to nie był on.
No. A nie, dla mnie akurat to było takie niedowierzanie, że jakby on nie mógł się pogodzić z tym, że ten jego syn nie żyje. I czasem tak o nim mówił, tak jakby on żył, tak. Po prostu czekał na niego gdzieś w tej łódce albo w tym domku. I że to było takie połączenie właśnie takiego, nie wiem, takiej manii, jakiejś szoku. Dlatego on tak chyba ciągał ten śpiwór.
Ten syn był też jedynym głosem rozsądku, bo zobaczcie, ojciec wziął dziecko w jakąś głuszę, nie miał dosyć narzędzi, nie był przygotowany na tą zimę, w ogóle nie wiedział, jak to wszystko budować i ten syn tak jakby tego ojca naprowadzał na to wszystko, że on zupełnie nie jest zorganizowany, że totalnie jakiś porwał się na jakąś przygodę, tak jak ci ludzie, co wyjeżdżają do innego kraju, sprzedają wszystko i przyjeżdżają, w ogóle nie znają języka. Tak samo ten ojciec wyjechał do tej buszy i nic. Ten 13-latek miał większe pojęcie niż on.
To prawda, no bo on był też w psychicznej totalnej rozsypce, mam wrażenie, więc jakby też...
No to, ale ogarnąć, ta matka puściła tego złopaka 13-letniego z ojcem, który w ogóle się chce zabić? No,
to też, dla mnie to też było strasznie takie no, smutne tak naprawdę, bo zastanawiałam się, czy ona nie wie, czy sobie nie zdawała sprawy. Nie sądzę, żeby namawiała tego dzieciaka na ten wyjazd, gdyby wiedziała, jak bardzo ten ojciec jest chory tak naprawdę, tak? No bo on ewidentnie miał depresję albo nie wiem co, ten mówi o bohaterze, to że my wiemy, że miał to swoją drogą. W ogóle nie wiem, czy wiecie, czy czytaliście w tych wszystkich wywiadach, które tam są dostępne też między innymi na stronie Pauzy, że, no, że ta historia w pewnym sensie mogła się wydarzyć, bo ojciec przed śmiercią chciał właśnie Davida zabrać na taki wyjazd. Tylko że David odmówił i nie został przekonany przez ani ojca, ani matkę, żeby jednak pojechać. Ostatecznie nie pojechał, potem miał ogromne takie poczucie winy i zastanawiał się, czy może inaczej by się potoczyła historia ojca, gdyby jednak pojechał wtedy z nim na ten wyjazd. No, ale też to jest takie odwrócenie, prawda, że do tego wyjazdu nie doszło, a w książce właśnie do niej do tego wyjazdu dochodzi i tak dalej. Bardzo złożone, myślę, rzeczy tam się dzieją.
Ale czy ktokolwiek brał pod uwagę taką bardzo alternatywną wersję legendy o samobójstwie? To znaczy, że jeżeli mamy 6 opowiadań, ja w ogóle miałam na początku problem z tym, ja dopiero w którymś momencie się zorientowałam, bo to się tak ładnie spajało dla mnie, że poznajemy te perspektywy, dopiero w którymś momencie załapałam, że ja czytam jednak odrębne historie, które są trochę różnymi punktami widzenia różnych osób, ale nie składają się na powieść, tylko na opowiadania. Że to główne takie opowiadanie, gdzie mamy, o którym najwięcej mówimy, 4 w kolejności bodajże. Tak, że te 3, które nas wprowadzały, pokazywały nam perspektywy bardzo inne, innych osób, myślących racjonalnie, że nagle dostajemy tą historię na wyspie i że ona od początku do końca nie jest prawdziwa, że to jest wytwór wyobraźni ojca?
To jest właśnie to, co mi się w tej książce nie podobało, ponieważ ja to czytałam na Kindlu i doszłam do tego długiego opowiadania i potem cały czas gorączkowo próbowałam sobie przypomnieć, co w tych pierwszych było, ale na Kindlu jest bardzo trudno wrócić, nie mogę sobie przekartkować i mnie to cały czas denerwowało, bo już nie pamiętam, co tam było i potem mówię, jak to się łączy, dlaczego tu teraz umiera dziecko, przedtem ojciec, dopiero potem w tych opowiadaniach kolejnych załapałam, ale ta nierówność tych opowiadań mnie denerwowała, że jedno jest takie długie, a te inne takie krótkie i nie wiem, nie podobała mi się ta konstrukcja.
No i tam ci bohaterowie się przeplatają i różne rzeczy się przydarzają tym samym osobom, ale bardzo różne rzeczy, prawda? Więc no, ciekawe, bo to w ogóle ta książka była wydawana jako opowiadania, była wydana jako powieść. W niektórych krajach Wyspa Sukwan się ukazywała osobno, jako taka novela. Także no bardzo można różnie to interpretować. No Van Sam w rozmowie ze mną, jak rozmawialiśmy o tym właśnie, czy to jest powieść, czy to nie jest powieść, bo właśnie była różnie w różnych formach jakby sprzedawana, powiedzmy, wydana i sprzedawana. No on mówił, że dla niego to jest powieść, w takim sensie, że to się układa w taką mozaikę, nie do końca czytelną może, ale że zamierzenie jest takie, żeby właśnie wszyscy połączyli tych bohaterów, żeby czytelnik tę historię połączył ze sobą. No ale na pewno to nie jest, no nie jest to taka powieść jak Brud czy Halibut, tak nawet pod względem konstrukcyjnym jest zupełnie, zupełnie inna.
Ja myślę sobie, że to mógł być argument wydawców, którzy tak długo nie chcieli legendy wydać, że niekoniecznie wydawała mi się ta konstrukcja jednak zbyt ryzykowna, taka niejednoznaczna. Myślę sobie, że gdybym była wydawcą i miała do wyboru klasyczne powieści albo klasyczne opowiadanie i takiego dziwnego Vana, to niekoniecznie bym chciała ryzykować. I to, że Anita taką książką zaryzykowała na pierwszą pauzę, to w ogóle jest dla mnie rekord świata. I super ruch, ale ja na przykład lubię z tych opowiadań najbardziej, tak właśnie sobie przeglądałam teraz przed chwilą, ostatnie, to znaczy Wyższy Błękit, bo dla mnie to jest takie klasyczne opowiadanie, ja je bardzo lubię czytać osobno, też lubię je czytać, mimo że to jest mój przekład, a tłumacze zwykle nie lubią czytać swoich przekładów, a ja lubię do niego wracać, to jest to opowiadanie o Zabajone, o jajkach, o trzepaczce, jak oni czytają, robią to Zabajone w tym pustym domu i potem jest ten cytat z otwieraczem do konserw chyba i w ogóle to jest taki mały, takie cacuszko vanowe, a jednocześnie jest tam oczywiście wszystko, co być musi, są gdzieś tam leki schowane w łazience i listy i samobójstwo i różne inne rzeczy, ale ja je bardzo lubię. Myślę sobie na przykład, gdyby to opowiadanie zostało opublikowane w jakimś piśmie polskim czy zagranicznym, to bym się momentalnie w Wanie zakochała, bo to, jakby tam jest całe to jego mistrzostwo i ja jeśli mam czytać na wyrywki, to właśnie czytam od końca legendę.
I właśnie o to mi chodzi, Miłko, że gdyby to, ja bym wiedziała od początku, że to są opowiadania, a nie powieść, to bym zupełnie inaczej do tej książki podeszła, a ja podchodziłam jak do powieści i dopiero jak doszłam do tej historii na wyspie, załatwałam, że to są właściwie opowiadania, które trzeba absorbować osobno i to był mój błąd, jakoś nie wiem, dlaczego się zafiksowałam na powieść.
Ja miałam dokładnie tak samo i też myślę, bo też czytałam na Kindle, czy to nie jest właśnie, że na tym Kindle ciężej zobaczyć, czy to jest rozdział, czy to jest opowiadanie, jakoś tak nie widać tego. Może też przez to.
A ja jak pierwszy raz czytałam, to w ogóle jakoś nie myślałam o tym, co to jest, tylko właśnie szukałam tych tropów, jak też szukałam, chciałam, żeby to się ułożyło w całość i szukałam tych podobieństw i tych bohaterów, którzy się przewijali. Natomiast no, tak jak Miłka wspomniała, no, Van szukał 10 lat wydawcy i nikt nie chciał wydać tej książki, a ja też, jak mówiłam wielu osobom, pierwsza książka Pauzy, jak się będzie nazywała, Legenda o samobójstwie, no to...
Ale przyznaj się, że wcale nie chciałaś tego tytułu. Przyznaj się, że miałaś bardzo długo wątpliwości. Miałam. A ja w ogóle sobie innego tytułu nie wyobrażałam dla tej książki.
Jakie jeszcze rozważały, bo ja już nie pamiętam, jakie rozważałyśmy tytuły. Bez samobójstwa, czy co?
Poczekaj, nie... Ja w ogóle innego tytułu nie widziałam do tej książki, nie potrafiłam, nie wiem, może coś proponowałaś, ale ja nic nie pamiętam. Pamiętam do innych naszych książek wspólnych, ale do tego nie pamiętam, bo ja się tak zafiksowałam, że nie potrafiłam sobie wyobrazić tej książki pod innym tytułem.
Ale były też właśnie kraje, które to wydały, jeżeli jakby chciały podkreślić, wydawcy chcieli podkreślić, że to są opowiadania, to właśnie była Wyspa Sukwan i inne opowiadania na przykład, a nie Legenda o samobójstwie i inne opowiadania, albo Legenda i Wyspa. Chyba to słowo legenda też, zastanawiałyśmy się nad tym słowem legenda, prawda? Czy legenda, czy opowieść, już nie pamiętam dokładnie. Nie, no strasznie się tego bałam. No, wiele osób mi mówiło, że w ogóle pogrążę cały projekt mój, w ogóle całą pauzę zakopię w ten sposób i od samego początku skażę się w ogóle na porażkę. No zresztą tytuł to jest jedna, a okładka no też budziła kontrowersje właśnie te rewolwery, które się tu pojawiają i przenikają z rybami, które uważam, że są genialne i że właśnie oddają wszystko tak, jak powinny. No ale no jakoś się nie pomyliłam. Dałam radę z Vanem pierwszym. Ale różnie mogło być na pewno. Czy ktoś jeszcze coś może... Jakoś, nie wiem, może nam gorzej chyba idzie, jak jednak jest kilka książek. Pamiętam, że na poprzednich klubach zawsze była kolejka, a dzisiaj jakoś tak cicho.
Bo nie wszyscy chyba czytali wszystko też i no teraz przynajmniej masz, o Dominika podnosi rękę, zaraz się wyłączę, ale masz chyba też wskazówkę, Anita, do Sigrid Nunes teraz, że jednak wybierzemy jedną pewnie i... Tak. I pewnie będzie to przyjaciel.
Myślę, że będzie to przyjaciel. Tak, właśnie też pomyślałam, że chyba będzie to przyjaciel. Tak, wydaje mi się, że jednak lepszą formułą jest jedna książka. Dominiko, słuchamy.
Cześć wszystkim. Nie wiem, czy mnie słychać?
Słychać.
Więc tak, ja chciałam powiedzieć, nie jestem pewna, ponieważ niestety chwilę się spóźniłam, nie wiem, czy padła taka refleksja, ale to, co na mnie robi duże wrażenie na właśnie jeżeli chodzi o twórczość Vana, to też to, z jaką on niesamowitą precyzją jest w stanie uchwycić ciąg myśli, jakie po sobie następują w głowie człowieka. I wydaje się, że to jest jakby częsta zdolność pisarzy, literatów, ale ja mam tutaj wrażenie jakiegoś po prostu niesamowitego oddania tej trajektorii właśnie skojarzeń, myśli, jakby tego ciężaru niepokoju, który się gromadzi na obrzeżach tej drogi. Tak jak na przykład w Halibucie, kiedy właśnie Jim, obserwujemy to, jak on reaguje na wszystkie trudne okoliczności, wszystko, co wymaga od niego jakiegokolwiek wysiłku. Ja byłam w stanie wyobrazić sobie, że jakim on jest ogromnym wysiłkiem obarczony właśnie mierząc się ze swoimi dziećmi, mierząc się z kolejnymi osobami. Każdy szczegół tej rzeczywistości dla osób zdrowych, normalny i nieobciążający tutaj był tak opisany i z taką precyzją oddane właśnie te następujące po sobie myśli, że no byłam pod ogromnym wrażeniem i po prostu pochłonięta i miałam wrażenie, że ta choroba też jakoś mnie obejmuje. I też co się z tym wiąże dla mnie ciekawego, że mimo, że te dzieci na przykład w Halibucie nie pełnią takiej głównej roli, to znaczy one są postaciami tam na drugim planie, to i tak one oczywiście są ważne, a poza tym ich Ich emocje też i reakcje są też tak bardzo wyraźnie zaznaczone, też w bardzo ciekawy sposób. Na przykład właśnie sytuacja, kiedy jadą samochodem i córka Tracy chce się wysikać. I to też jest tak, tak niesamowicie poprowadzone napięcie i właśnie emocje tych dzieci też, kiedy one reagują strachem, smutkiem, mimo że to są krótkie czasami sytuacje, to one moim zdaniem świetnie też oddają psychologię dzieci i też właśnie układ tych relacji, bo tutaj padały też słowa, że tutaj nie ma, że te książki są może o braku relacji. No ja się zastanawiam, czym jest relacja, czy może relacja jest też wtedy, kiedy jest nieudolna. To też jest jakaś jej forma. I tutaj dla mnie właśnie Van jest takim specjalistą od, mam wrażenie, od właśnie jednak tworzenia tych portretów bardzo takich trudnych więzów między postaciami, zarówno dorosłymi i też znacznie młodszymi. No, no i też czytałam właśnie wszystkie te trzy książki Vana. Przyznam, że właśnie Brud najmniej mnie przekonuje, chociaż no jest rzeczywiście ciekawy, ale jednak Legenda i Halibut to są książki, które zrobiły na mnie bardzo, bardzo duże wrażenie i przyznam, że i po Legendzie i po Halibucie nie jestem w stanie nic czytać. Z trudem w ogóle sięgam po jakąkolwiek książkę, bo właśnie mija miesiąc, a ja nie mogę nic przeczytać, bo widocznie przytrawiam. No i jestem oczywiście za nie bardzo wdzięczna, bardzo się z nich cieszę i czekam na kolejne. No i to wszystko na razie.
Bardzo się też cieszę. No, emocje to jest właśnie to, co moje książki mają wzbudzać, także tutaj super, o to chodziło. Jeżeli chodzi o dzieci, to ja miałam wrażenie, strasznie mi było żal, miałam wrażenie, że one wyczuwają, jak to dzieci, o wiele więcej niż mogą zrozumieć nawet, niż jakby ogarniają umysłem. Po prostu wyczuwają, że ten ojciec jest w fatalnym stanie. Takie ja miałam wrażenie. I boją się go trochę i tak naprawdę jest bardzo niestabilny, więc nie czują się bezpiecznie przy nim. Także też mi było strasznie żal. I myślę, że to też jest ogromny talent Vana, że umie tak naprawdę o sobie w ten sposób napisać, bo on pisze o sobie jako o dziecku, prawda? Ja to tak w każdym razie odebrałam.
Tak, tak. I też rzeczywiście jest tak, że to było dla mnie też taka ciekawa refleksja, że on przecież wchodzi na chwilę do siebie, to znaczy jakby w swoje ciało, wchodzi w te postaci wokół i jak, no to było rzeczywiście też bardzo, co pani powiedziała, bardzo ciekawe, jak też zmienia tę perspektywę, cofając się do siebie jako dziecka, tak tylko na moment dosłownie wchodząc i jednocześnie wciąż jakby będąc tym Jimem, to znaczy jest Jimem, ale jednocześnie przez chwilę równocześnie jest tamtym dzieckiem. No to rzeczywiście jest niezwykle napisane.
Tutaj jest fajna uwaga od Barbary. W Legendzie i Halibucie ciekawie przedstawiony jest stosunek osób z otoczenia do osoby chorej na depresję. Niedowierzanie, że jest to poważne, na przykład brat mówi weź się w garść. No tak ludzie reagują i wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo prawdziwe w tej opowieści. I może dlatego matka w Legendzie nie namawiała syna, żeby nie jechał z ojcem. No możliwe. Ja takie miałam wrażenie, że ona nie do końca sobie zdawała sprawę z tego, w jak strasznym on jest stanie. Plus często ludzie też myślą, że jak wyjedzie, jak się oderwie, jak będzie z kimś, to będzie lepiej i wyjdzie z tego stanu, prawda? Tutaj tak naprawdę ten ojciec na wyspie wyłącznie się stacza emocjonalnie, mentalnie, no po prostu pogrąża się, jest coraz gorzej. Na początku się jakoś trzyma, a potem zaczyna właśnie płakać w nocy i tak dalej.
Bo to jest w ogóle bardzo ważny wątek, ta depresja pokazana w taki sposób, jak czasem jak na Facebooku, jak jest Światowy Dzień Depresji, to bardzo dużo jest takich grafik. Jeśli ktoś jest chory, to nie pytaj, nie mów mu, że wszystko będzie w porządku. Tak? Nie mów mu, że właśnie jak przeczeka, to jak trochę minie czasu, to na pewno mu się polepszy i może gdzieś wyjedź, może coś zrób, może się z kimś spotkaj, może z kimś pogadaj. I to jest taki bardzo klasyczny przykład. Jak podejrzewam, że jakiś dobry psycholog mógłby bardzo dużo z tego Vana wyciągnąć, bo no ja sobie cały czas myślę właśnie, że Van tak naprawdę jako człowiek musi być w jakiejś, znaczy, tak jak mówiła Ania, no my tego nie widzimy, ale on po prostu może być w jakiejś strasznie głębokiej dupie, depresji, dole, ale jakby, no to, jakby to dla świata jest innym facetem, takim, jakim sobie chce być, takim, jak mu jest wygodnie. Ja czasem, jak mi Anita opowiada, że on jest na przykład teraz właśnie, nie wiem, na wyspach Galapagos, na łodzi, bawi się na Filipinach, to sobie myślę, jej, super, po prostu to jest dobry czas dla Wana i trzymam za niego kciuki, a z drugiej strony sobie myślę, mam nadzieję, że on z tej łodzi nie skoczy i gdzieś, albo z mostu, albo coś się nie wydarzy. On jest taki dwojaki, tak jak jego bohaterowie. I ja na przykład nie potrafiłam, mam cały czas takie wrażenie, że on jako człowiek ma jakąś taką ścianę, taką blokadę, że tu niby jest otwarty i tu się uśmiecha, a ja na przykład z nim, Anita to wie, w ogóle nie poczułam takiej relacji od razu. I wyjechałam z tego Krakowa po spotkaniu z nim z taką myślą, że no kurde, chyba się nie zaprzyjaźnimy. No. Czekałam, myślałam po prostu, że to jest mój pierwszy autor od dawna, którego spotykam na żywo i na pewno się dogadamy, będziemy pić wino do nocy, a potem myślałam sobie, nie chcę z nim pić wina. I potem to się nie zmieniło. On ma gdzieś taki, postawił sobie taki mur, tak mi się wydaje przynajmniej, i jak się tego nie czuje, nie współodczuwa z nim, to trudno się do niego dostać.
Na pewno jest też to, co zresztą często słyszy się od osób, których rodzic popełnił samobójstwo, że jest taki lęk, że się to powieli, że ta historia zostanie powtórzona. Dzieci bardzo często się boją, że właśnie one też się zabiją, tak jak rodzic. I on o tym bardzo dużo też mówi, że bardzo długo właśnie miał takie poczucie, że bał się właśnie, że się zabije w końcu kiedyś. No i niby twierdzi, że to minęło, czy niby, no twierdzi, że to minęło, że teraz już jakby nie ma takich myśli. No ale jak jest, no to tak jak Miłka mówi, tak naprawdę on wie najlepiej, a my możemy tylko domniemać. Na pewno jest osobą mocno skupioną na sobie i tutaj chyba właśnie dlatego nie było tego picia wina do nocy, o którym mówi Miłka, że właściwie rozmowa z nim jest owanie i jeszcze raz owanie. Co chyba często się zdarza z autorami, ale w różnym stopniu. Także tutaj dosyć taki ekstremalny przykład tego zjawiska. Maciej podniósł rękę.
Tak, no ja chciałem się tak podzielić taką refleksją, bo też oglądałem kilka wywiadów z Vanem i właśnie zwróciłem uwagę na ten jego taki troszkę dystans do tej sprawy. Wydaje się, że jest to powinno być grzebanie palcem w ranie, no bo mimo wszystko jest to bardzo traumatyczne wydarzenie. Ja jako czytelnik, no to też od samego początku czytałem legendę, świadom tego, że w końcu zapewne dojdzie do tego samobójstwa. No, ten przewrót na wyspie był naprawdę bardzo emocjonujący i tak jak sobie jeszcze pomyślę o innych lekturach Pauzy, to często też znajomi mówili, że to jest takie wydawnictwo, które wydaje rzeczy, które jesteś w stanie przeczytać w miarę szybko, one są na poziomie, ale to nie są takie książki, które będziesz z nimi chodził, tam czytał je przez miesiąc czy dłużej. Natomiast tutaj miałem pierwszy raz coś takiego, że na przykład przy Halibucie już byłem tak emocjonalnie rozczęsiony, że byłem w stanie czytać tylko po jednym rozdziale i wracać na przykład wieczorem. No, to jest niezwykła książka.
No, wiele osób mówi, były takie głosy, że właśnie mają ogromny kłopot z czytaniem Halibuta, bo tak bardzo się utożsamiają z bohaterem, że to jest dla nich tak bardzo ciężkie, bo to są takie przeżycia właśnie osoby w depresji, niekoniecznie ojca, niekoniecznie mężczyzny, ale że to jest tak dobrze opisane, tak dobrze oddane. No i znowu zawsze jest pytanie w takim razie, skoro tak dobrze Van umie to opisać, chociaż ojca może nie pamięta, no ale nie mógł jako 12-latek bodajże, kiedy ojciec miał tą depresję, no nie mógł tego tak dobrze analizować i pamiętać i rozumieć, bo żadne dziecko tego nie rozumie w tym wieku, prawda? Tak przynajmniej mi się wydaje. Więc no, skoro potrafi to tak fantastycznie oddać i odtworzyć, to ile jest właśnie takich uczuć w nim samym. Być może ta depresja Jima tak naprawdę jest jego depresją, którą tak dobrze oddaje, tak dobrze opisuje, bo tak naprawdę sam nią żyje. Nie wiemy tego.
Mi się wydaje, jeśli jeszcze mogę coś dodać.
Jasne.
Nie wiem, bardzo dobrze pamiętam spotkanie z nim i na mnie on zrobił niesamowite wrażenie, bo z jednej strony było w nim coś takiego, taki chirurgiczny chód. Ja miałam takie wrażenie, że rzeczywiście on jest jakoś tak za szybą, a z drugiej strony im dłużej trwała rozmowa, tym było cieplej, tak paradoksalnie. Ja mam wrażenie, że to, co jego ratuje, to nie jest oczywiście żadne odkrycie, to jest właśnie to pisanie, to znaczy to przekuwanie tych doświadczeń właśnie w opowieści i no to, że jest jakiś tam monotemat, który się pojawia u niego, to jest taka próba trochę rozbrajania tych stanów, które gdzieś tam pewnie też się w nim pojawiają. Ja pamiętam, jak on opowiadał o tym, jak on pracuje, że ma ustalone godziny, że wstaje rano bez względu na to, gdzie się znajduje i ma taką dyscyplinę ogromną w sobie. I z jednej strony no też rzeczywiście jest tak, że oglądałam z nim jakiś wywiad, gdzie on był na jakiejś tam wyspie i opowiadał w ogóle, że za chwilę to ma spotkanie ze studentami, z którymi też utrzymuje dosyć taki bliski kontakt, ale myślę, że to pisanie paradoksalnie trzyma go jakoś w ryzach i jest jakiegoś rodzaju autoterapią chyba, czy też próbą właśnie poradzenia sobie z tymi stanami, o których on pisze i myślę, że które chyba są mu jakoś tam bliskie.
No on, o tym, on mówi tak o legendzie, że legenda była taką formą terapii i przeżycia i wyrzucenia z siebie tego wszystkiego, co się wydarzyło. No a potem, że po prostu odkrył, że potrafi pisać, lubi pisać i zostało to dobrze przyjęte po tych iluś tam latach i po prostu, że to, no że dalej to robi, bo potrafi dobrze pisać i to mu dobrze wychodzi. No ale też mam taką wątpliwość, zastanawiam się nad tym, czy tak naprawdę jest, czy właśnie nie jest tak, że to jest forma terapii i że nawet gdyby nikt nie wydawał tych książek i nie odnosiłby sukcesów, to pewnie też by je pisał, bo właśnie mu pomagają. Też miałam takie wrażenie.
A czy nie macie wrażenia, że w ogóle ty trochę zaczęłaś mówić? To znaczy, że legenda o samobójstwie jest też historią o dziedziczeniu traumy właśnie.
Ja właśnie też to chciałam powiedzieć. Sylwia właśnie powiedziała, że nawet jeżeli to jest forma terapii, ale jeżeli tak popatrzysz przez literaturę, to wydaje mi się, że multum książek właśnie powstaje z tego, że ktoś przeżył coś strasznego i musi to jakoś opracować, przepracować. I jeżeli ma ten talent literacki, to właśnie w ten sposób. To powiedzieliście o tej sposobie pracy Davida Vana, na przykład niemiecki pisarz Hans Falada, który pisał w dwudziestoleciu międzywojennym i zaraz po wojnie, właśnie też w ten sposób pracował. Wstawał rano i obojętnie co się działo, musiał pracować te kilka godzin i przepracowywał swoje traumy. I wydaje mi się, że to jest dla wielu pisarzy jakaś taka forma wyrażania siebie, gdzie łączą swój talent literacki i to, co się im przydarzyło, daje im wenę, daje im jakąś pożywkę, jakieś tematy do pisania. Nie sądzicie?
Myślę, że tak. Zdecydowanie tak jest. Zdecydowanie tak jest. I jeszcze tutaj Aleksandra napisała, że to są te podziękowania dla macochy i być może ona mu pomogła zrozumieć ojca. To jest bardzo dobra uwaga, bo tak, faktycznie nawet Van o tym właśnie mówi na spotkaniach, że bardzo dużo czasu spędził z macochą i ta scena, która jest chyba no, w legendzie, gdzie kobieta znajduje, czy to jest w Halibucie, przepraszam, bo już mi się mylą, gdzie znajduje w łazience rewolwer w przyborniku takim, w kosmetyczce, w której, Miłka, pamiętasz, w której to jest książce?
To musi być Halibut, bo w legendzie tego nie było.
To jest Halibut. Ja sobie zdałam sprawę, że oczywiście też pomieszałam sceny, bo on chili jadł w Halibucie, a w legendzie jadł zabajone i tą puszkę, jak psią karmę, otwierał gdzie indziej, więc też mi się zlało w jedno. Ale to, o czym mówisz, jest w Halibucie.
Tak, i to jest prawdziwa scena, tak? To znaczy on się po śmierci ojca, już jako dorosły człowiek, przy kolejnej rozmowie z macochą, dowiedział, że kiedy spotkali się po raz ostatni, macocha i jego ojciec, przed wyjazdem właśnie ojca, gdzie już popełnił samobójstwo, to macocha poszła do łazienki i znalazła właśnie w takiej kosmetyczce rewolwer. I była absolutnie przekonana, że on ją zabije. I właściwie uciekła od niego, bo sądziła, że on pójdzie do tej łazienki i wróci z rewolwerem i ją zastrzeli. a że sama miała też traumatyczne przejścia, to, no to się po prostu strasznie przeraziła i to jest też no, oparte na faktach, tak? Ta scena, która mnie zmroziła też absolutnie. Chociaż wcześniej słyszałam o tej macosze, która widziała tę kosmetyczkę, ale sama koncepcja po prostu była niesamowicie straszna dla mnie. A chciałam was zapytać jeszcze o te krajobrazy, o tą Alaskę. Czy to jest ważne, że tam jest tak zimno i pusto? Czy tak naprawdę mogło się to wszystko wydarzyć gdziekolwiek indziej?
Ja myślę, że ważna jest odległość od innych ludzi, ponieważ ludzie w depresji, to mówię też z doświadczenia osobistego, z otoczenia, zamykają się w sobie, unikają kontaktów z innymi ludźmi, odsuwają się od rodziny, od znajomych, od jakiegokolwiek życia socjalnego. Ja myślę, że tym ludziom, jemu akurat paradoksalnie wydawało się, że ta natura, przestrzeń, słynny mindfulness, którego on może wtedy tak nie wiedział, go uratuje, ale to odsunięcie się od ludzi jest takim bardzo typowym symptomem właśnie depresji, że on myślał, że wyjazd na tą wyspę, zamieszkanie w tym domu, w legendzie, mówię o legendzie, bo Halibuta nie wiem, nie czytałam do końca, że to go uratuje, a to właśnie dla mnie był taki typowy obraz osoby depresyjnej, która się odsuwa.
Czyli ucieczka taka, ucieczka od ludzi.
Tak, tak, tak. No może też zamiłowanie do tej natury, bo prawda, tam było napisane, że ten ojciec jest dentystą, ale trochę tego żałuje, bo bardzo lubi łowić, strzelać, być w tej naturze, pływać tą łódką i tak dalej. Może to jakiś ten komponent też odgrywał, ale dla mnie to jest ucieczka od życia socjalnego.
Mhm. Znaczy ja mam wrażenie, że ta wyspa pomogła, ale tak naprawdę tę atmosferę takiego niepokoju, duszności jakiejś, to bardziej chyba widać w języku i w konstrukcji takiej formalnej, a ta wyspa tylko jakby to dopełnia, bo jakby z założenia miała to dopełniać. To jest akurat taki chwyt dość oczywisty, dla mnie przynajmniej, ale myślę, że dla wielu czytelników, a najwięcej się dzieje właśnie w języku.
Ale nie wydaje ci się, że to jest właśnie obrazem tego, że to jest ucieczka, jest to, że on jest nieprzygotowany do tego życia, bo coś tam zapakował, coś wziął, ale jak zaczynają budować tą ziemiankę na zapasy na zimę, okazuje się, że brakuje narzędzi, że nie są w stanie tych desek dobrze wyciosać, że on zupełnie nie jest do tego przygotowany, że on jakby uciekał na łeb na, jak to się mówi, karkołomnie, na łeb na szyję?
Na szyję. Tak. A ja się zastanawiałam, czy on nie chciał na przykład od razu zabić syna i siebie i w ogóle mieć wszystko z głowy i potem jak tego nie zrobił, bo się też bał w pewnym momencie, no to już tam byli coraz dłużej, trzeba było sobie radzić, bo się robiło coraz zimniej, trzeba było robić zapasy i tak dalej. Też mi to przeszło przez myśl.
Wiesz co, mi też, bo to jest dla mnie trigger point taki właśnie, samobójstwo rozszerzone, więc też o tym pomyślałam.
A ja jednak to trochę potraktowałam jako taką może nieco bardziej, nieco słabszą rzecz, to znaczy taką strasznie oczywistą, czyli takie przełożenie tej przestrzeni, tej pustki jeden do jednego na psychikę tego głównego bohatera. I to, jeżeli bym miała szukać jakiejś słabości w tej książce, to właśnie dla mnie chyba trochę byłoby.
Ja podobnie, to znaczy mi się wydaje, że te pejzaże są bardzo ważne, to znaczy zarówno w legendzie o samobójstwie, jak i w Brudzie, one zresztą tak kontrastują ze sobą, one stanowią taki rodzaj no, pewnej psychizacji pejzażu, która stanowi trochę ilustrację wnętrza tych bohaterów, to znaczy o ile w legendzie o samobójstwie ten chłód, takie odizolowanie jest nie tylko konsekwencją pewnego stanu wewnętrznego, w którym znajduje się ten ojciec, to wydaje mi się jeszcze, że to, o czym tutaj było mówione, że on tak robi lepiankę bez przygotowania, ja to odbieram jako istnienie takiej pierwotnej siły w nim, takiej, no można powiedzieć, autodestrukcyjnej, która jest silniejsza niż wszystko inne, po prostu taki zew, można by powiedzieć, Thanatosa, takiego pragnienia właśnie śmierci, tak samo jak w przypadku Brudu istnieje taki zew tego żaru, tego upału, tej intensywności relacji, tej matki, która tak zagarnia tego syna i tego syna, który tak nie potrafi się uwolnić, więc mi się wydaje, że te pejzaże są kluczowe, bo one no, dopowiadają historię trochę tych bohaterów.
No ta duszność, prawda? Ta niesamowita duszność w brudzie. Tak. To tak oblepia wszystko, wszystko nas oblepia. No, czytamy
tak jak ta matka tego syna po prostu, no tak.
Ale nie zwróciliście uwagi, że zawsze tym bohaterom w drodze staje seksualność. Tak samo jak ten ojciec na tej wyspie dzwoni do tej Rody, bo po prostu ma ochotę na seks, brakuje mu tego. Tak samo ten Galen w brudzie też jest obsesyjnie, cały czas myśli o tym seksie, którego jeszcze nigdy nie miał, bo ta matka go uwiązała, nie mógł nigdy wyjść, nie mógł nigdy spotkać jedyną dziewczyną, którą zna, jest ta Jennifer, ta kuzynka. I zawsze ta seksualność staje im na drodze, bo ten ojciec na tej wyspie tak koncentruje się na tym związku z tą Rodą, że właściwie tego syna już kompletnie zapomina. Nie sądzicie, że ta seksualność tutaj odgrywa dużą rolę?
W Halibucie chyba jeszcze większą.
W tych 10%, które przeczytałam, już tam jest to zaznaczone. Dlatego też mi to przyszło na myśl.
Zaczyna się, tak, zdecydowanie.
Bez spoilerowania, ale bohater chyba w Halibucie też nawet wspominał o tym, że to jest ostatnia rzecz, która mu została, ten seks.
To prawda. Ta słuszna uwaga, tak. Teraz
mi jeszcze wydaje, jeśli mogę coś dodać, że ta seksualność, która zostaje przez Wana opisana, to jest taki, nie wiem, ja to tak sobie myślałam, w ogóle on mi się strasznie, jeżeli chodzi o brud, to ja miałam takie skojarzenie z książką, której ja nie znoszę, z kompleksem Portnoya Rota. Po prostu ten bohater jakoś mi się zlepił i miałam duży problem na początku, żeby to czytać, ale później jakoś mi się na szczęście udało. Ale mam wrażenie w ogóle, że ta seksualność we wszystkich tych książkach to jest taki pierwotny instynkt życia, który walczy z takim pierwotnym instynktem no właśnie śmierci, destrukcji czy tam autodestrukcji. I tak jak tutaj mój przedmówca powiedział, że to jest jedyne, co mu zostało, mi się wydaje, że w tych bohaterach cały czas toczy się taka walka, taki konflikt wewnętrzny pomiędzy tym, czy wybrać ten instynkt śmierci, tej toksycznej relacji, czy właśnie instynkt życia. I wydaje mi się, że to pragnienie zaspokojenia tego instynktu seksualnego jest dowodem pragnienia życia. Tak ja to odbieram.
Też tak sądzę, tak, absolutnie słuszna.
To jest bardzo ciekawe, że osoby, które mają depresję, mają bardzo obniżony popęd seksualny. A tutaj niby ta osoba ma depresję, a jednak ten seks odgrywa ogromną rolę i ma cały czas chęć, prawda?
Ja miałam w ogóle wrażenie, że ten ojciec no i ostatecznie jakby w legendzie no, nie zabija się, chociaż cały czas niby chce, ale jednak tego nie robi, tak? Chęć życia jednak wygrywa w nim, nawet w momencie, kiedy dzieje się to, co się dzieje z synem i mógłby się na przykład załamać już kompletnie i chce, prawda, to nadal jednak wygrywa chęć życia w tym momencie.
Tak. Tak, zdecydowanie. Ja się dziwiłam, dlaczego on się nie zabija i się nie położy koło tego trupa, tego syna i zostaną, prawda, jak nie chciał żyć.
No tak, zdecydowanie też mi to przyszło przez myśl. Natomiast dla mnie fantastyczną postacią była też babcia w brudzie. Mm-hmm. Według mnie doskonale wie, co się dzieje i po prostu ściemnia i wcale nie jest taka nieprzytomna, jak wszyscy chcieliby myśleć, tylko właśnie trzyma kasę i kontrolę nad tą całą rodziną.
Nie wiem. Weź pod uwagę tę scenę tej ucieczki babci. Ona wcale nie była taka nieświadoma. Ona po prostu... Znaczy ona... Ja nie tą całą rodzinę idę.
To są niby przebłyski świadomości, prawda? Tam ona coś powiem o pieniądzach, mówi już też tych szczegółów nie pamiętam. Natomiast no ja miałam cały czas wrażenie, że ona doskonale wie, o co chodzi. Doskonale. I tą trzyma w ryzach.
Jak myślicie, dlaczego ta książka ma tytuł Brud?
O, to możemy podyskutować przez jakieś 3 godziny, czy brud, czy ziemia. Anita mnie zapytała, no przecież nie natytułuję książki Ziemia, bo ktoś pomyśli, że to jakiś atlas geograficzny.
Tak, tak, dokładnie, no bo słowo dirt jest dwuznaczne, prawda? I no właśnie
pomyślałam... Ja chciałam ziemię. I myślałam sobie, może ziemia małą literą na przykład, żeby było wiadomo, że chodzi o taką ziemię, glebę, a nie ziemię. Ale no tutaj ja miałam większy problem na pewno, mimo że to krótki, jednowyrazowy tytuł, niż z legendą o samobójstwie. Ale uznałyśmy, że jednak ten brud oblepia i że nie tylko jest ziemią, ale też brudem i że pasuje. Chociaż ja jednak cały czas mam gdzieś z tyłu głowy, że chodziło mi o ten taki motyw przysypywania, który się tam cały czas powtarza, który jest taki ważny, tej tekstury, która, jak wiecie, różnych rodzajów ziemi, zaschniętej ziemi, przesypywanej ziemi, sypanej ziemi, jakby łopaty, szpadla, łopaty, która się łamie. To jest potwornie tam ważne w tej książce i, no i wtedy ten tytuł nie do końca to oddaje, ale jak się przeczyta, to robi się jasno.
Ale też jest ta scena, gdzie Galen się tą ziemią oblepia cały, prawda? Cały jest obklejony ziemią, potem ją zmywa pod tym prysznicem, bardzo długo ona spływa. Też tam jest ta scena, gdzie on ma tę skaleczoną dłoń, która jest tak bardzo skaleczona, że kości widać, a potem on przybija deski, nie wiem co jeszcze robi i kopie ziemię, więc to jest takie, jak sobie daję z tym radę. Ale ile tak brud jest lepszy, moim zdaniem, Miłka?
Brud jest... To dobrze, znaczy, że Anita się zna na tym, co robi.
Ja się strasznie bałam ziemi, to przyznaję, tak, a też właśnie ten aspekt takiego no, brudnego brudu, to było to dla mnie takie właśnie bardzo ważne, że w tym angielskim tytule jest właśnie dirt, w sensie coś jest brudne, dirty. Bardzo mi się podobało. No w ogóle ta książka jest taka brudna i oblepiająca i wstrętna pod różnymi względami, mam wrażenie. Brud jest bardziej intrygujący niż ziemia. Tutaj widzę uwagę jedną. No, tak, mam nadzieję. O ile się nie mylę, w wywiadzie z Anną Dziewit-Meller Van mówił coś o tym, że brudem chciał trochę się odegrać na swojej matce, ukarać ją trochę za jakieś rzeczy, które się między nimi wydarzyły, więc może też jest kontekst prania brudów. Tak uważam, pisze Marta. I brud w relacjach międzyludzkich, Ania, tak. No, on mówił o matce, zdecydowanie, tak. On mówi, że ta matka Galena jest w pewnym sensie jego matką. Zresztą ona się obraziła na niego. Pamiętasz, Miłko, ten wątek, że matka się obraziła po brudzie na Vana przez na długi czas, w ogóle nie chciała z nim rozmawiać, więc myślę, że no coś w tym mogło być.
Ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć a propos tej długiego wątku miejsc, to oczywiście, że one są bardzo z premedytacją wybrane tak, a nie inaczej przez Vana, bo on też wszystko robi, myślę, że ma bardzo dokładnie ułożony w głowie plan i widzi to. Ja sobie też potem oglądałam wszystkie filmy o Alasce, oczywiście na National Geographic musiały być, bo ja widziałam te miejsca. On jest bardzo scenograficzny i to nie tylko chodzi o miejsca geograficzne i o przyrodę, ale też o wnętrza. Bo ja na przykład widzę wszystkie, jak tłumaczę, to widzę wszystkie domy, do których on się przenosi. Jeśli chodzi właśnie o legendę o samobójstwie i chatę, a jednocześnie skontrastowany z tym dom, który on wybudował dla siebie na Alasce i który jest w Halibucie. I ten dom wydaje mi się bardzo no, taki vanowy, chłodny, elegancki. On jest oczywiście pusty, bo on go nie urządził, ale on opisuje te pokoje, ten salon, w którym tam są jest jakiś plastikowy stolik i krzesło. I ja bardzo Vana za to lubię. Wspominałam o rodzicach, jak oni są ubrani, ja to widzę i tak samo lubię te wszystkie domy, do których on wchodzi, nawet ten dom byłej żony, w którym mieszkają dzieci w Halibucie. On też, to nie ma tego dużo, to nie jest dużo treści, ale on w kilku zdaniach potrafi te miejsce bardzo nakreślić tak wyraźnie, tak jak się robi w scenopisach. I ja sobie wyobrażam na przykład ten dom, z którego się wychodzi do tylnego ogrodu i tam jest drewniany płot, taki, w którym można strzelać z kuszy. I oni sobie tam stoją, za nimi są te balkonowe, podwójne amerykańskie drzwi, z których się wychodzi do ogrodu, więc ja myślę, że uważa w ogóle lokalizację miejsca, taki niewidoczny, ale istniejący opis tego, gdzie się znajdują bohaterowie, jest ważny. Ten samochód, który w Halibucie, on wraca na Alaskę i wsiada do tego samochodu. Ja widzę ten samochód po prostu, takiego dużego, taką jakby furgonetkę, więc się mówi po polsku, z taką paką na przykład, której wcale nie jest, którą nie jest łatwo odpalić w tym mrozie. Ja bardzo Vana za to cenię, za tą scenografię, którą on buduje, nie tylko geograficzną, ale też właśnie ludzką, kostiumy i miejsca. To jest dla mnie też mistrzostwo świata.
Ten dom w Brudzie też, prawda? Ten podjazd, no w ogóle co tam jest naokoło, rosną jakieś drzewa.
Figowiec, metalowy stolik, krzesełka, ten cień od figowca, te tak. Szopy, jedna obok drugiej, jedna na narzędzie, jedna na traktor. Później ten część zaniedbana, część ogrodu, która nigdy nie jest uprawiana, bo to jest jakaś taka wielka posiadłość, prawda?
To jest taka właśnie w stylu, no takim powiedzmy przedwojennym w Stanach, tak? Z takim podjazdem okrągłym z przodu i tak dalej. No, znaczy ja myślę sobie, że jeżeli jest rzeczywiście tak, jak on mówi, że on po prostu siada i pisze, czego absolutnie nie podważam, może tak rzeczywiście jest, no nikt z nas tego nie widział, no to myślę, że jest jednak genialny, tak? Bo wymyślenie tych wszystkich szczegółów, żeby one właśnie były tak plastyczne i spójne ze sobą, jeśli się nie redaguje i nie zmienia i nie pisze fragmentami, nie poprawia i tak dalej, no to naprawdę zmysł obserwacji przede wszystkim ma niesamowite, prawda? To na pewno.
Wyobraźnię ma na pewno dużą. Ale zwróćcie też uwagę, w Brudzie na przykład on prawie nic nie pisze o przeszłości. Nie wiemy nic o ojcu, o tym dziadku są tylko kilka wzmianek. Właściwie nie wiemy, co do tego doprowadziło, dlaczego ten Galen i ta matka i ta siostra i Jennifer tacy są, jacy są, ale on tam tak dużo śladów ukrywa między wierszami, że można się domyślić, jakie opresyjne dzieciństwo on musiał mieć i jak to się rozwinęło, że doszło do tego, do czego doszło. Nic nie jest powiedziane wprost, a jednak wszystko wiadomo. Nie mieliście takiego wrażenia?
Tak, i ta matka, prawda, że ta matka też wyrosła w jakimś takim strasznym domu, tak.
Tak, ten dziadek bił, prawda, tam jest jedna scena opisana i ona tego mu zaprzeczała, ale on to pamiętał.
Tak, tak, tak. No straszna rodzina, tak naprawdę pewnie bardzo, bardzo wiele jest takich rodzin, niestety. Byśmy się rozejrzeli, spogrzebali i porozmawiali z ludźmi. Także, no nic, bardzo jestem ciekawa, jak zostanie przyjęta ta książka właśnie o tej strzelaninie w szkole. Ona jest absolutnie wstrząsająca, dla mnie przynajmniej, jak ją czytałam. No temat taki na szczęście nam obcy, a tam to się bez przerwy takie rzeczy dzieją. No i właśnie jeszcze szukam kolejnej powieści tutaj. Myślę, że może ta nowa będzie kolejną powieścią, którą wydam, Wana, ale jeszcze nie podjęłam takiej decyzji. Tutaj Miłka będzie pierwszą osobą poinformowaną w tej sprawie, bo już czeka w blokach startowych. Ale no myślę, że Van jest taką osobą, o której warto pamiętać i będę chciała go dalej wydawać, a on zresztą twierdzi, że w ogóle Polska jest super i może kiedyś na przykład zacznie tutaj sobie po prostu mieszkać i pracować zdalnie, tak jak od lat pracował. Zobaczymy. Przede wszystkim bardzo dobrze się rozumie z Dorotą Masłowską, ją bardzo lubi, się zaprzyjaźni, kiedyś poznaje się na Bali na konferencji pisarzy, także pamiętam, jak przyjechał właśnie do Krakowa, to rozmawialiśmy, ja tam planowałam, co będziemy robić, czy wieczorem się spotkamy. On mówi, tu właściwie mam takich znajomych, drugich znajomych, kolegę, który tutaj mieszka, w ogóle nie wiadomo skąd się tam wziął. No i przecież Dorota Masłowska, znasz Dorotę Masłowską? Ja mówię, no tak, tak, wszyscy znamy Dorotę Masłowską. Także może jeszcze kiedyś nas Wan zaskoczy i okaże się, że wprawdzie nie będę wydawać polskiego pisarza, ale będzie jakiś pisarz pauzy, który mieszka w Polsce i to będzie takie zaskoczenie. Zobaczymy. Czy ktoś jeszcze ma coś do dodania na temat Wana, czy możemy jeszcze porozmawiać przez chwilkę o kolejnym klubie? Chyba już się Wan wyczerpał. Ja chciałam zaproponować, tak jak Miłka mówi, myślę, że to jest bardzo dobra rada, żeby omówić przyjaciela za miesiąc. Miłka też jest serdecznie zaproszona na to spotkanie, już nawet przyjęła zaproszenie.
Poczekaj. Nie? Ostatni czwartek miesiąca, tak?
Tak, mówiłaś chyba, że może.
Ostatni czwartek maja, 27, tak, dobrze, to jeszcze nie jest czerwiec, okej.
Okay. Mówiłaś, że jest okej, okay, także...
Tak.
Bo no wstępnie właśnie rozmawialiśmy o tym, żeby albo zrobić całą nunę, zresztą tam były, pisałam w tym podsumowaniu, nie wiem, czy widzieliście w grupie, że najwięcej było głosów z jednej strony za tym, żeby mówić ogólnie o Nunes, a z drugiej strony w komentarzach były właśnie głosy przeciwne. Także myślę, że rzeczywiście ten klub pokazał, że lepiej jest mówić o jednej książce, nawet jeżeli nawiązujemy do innych, a i tak pewnie wiele osób czyta te inne przy okazji. Ja się tutaj zainspirowałam klubem o Therese Bowman, gdzie i tak rozmawialiśmy o wszystkich jej książkach. Pomyślałam, że może fajnie będzie zrobić taki ogólny klub o Wanie, ale tak jak mówię, za miesiąc ja proponuję przyjaciela. Czy ktoś ma jakiś sprzeciw, chce zgłosić, albo uważa, że to jest słaby pomysł, albo się cieszy właśnie?
Ja się za bardzo nie cieszę, bo czytałam i mnie nie zachwyciła, ale wezmę udział, posłucham.
No dobrze, może powiesz nam, co ci się nie podobało. Zawsze są cenne głosy. Tam na pewno można...
Muszę sobie przypomnieć jeszcze.
A tam zawsze można rozbierać, akurat tam bohaterkę też można rozbierać na części pierwsze, także to sprzyja rozmowie. A na kolejny miesiąc ja coś zaproponuję i może wszystkich zaskoczę. Bardzo Wam dziękuję, że byliście dzisiaj tutaj ze mną, z nami, z Miłką. Bardzo Miłko dziękuję, że poświęciłeś nam czas i
dziękuję.
I za miesiąc nam opowiesz, mam nadzieję, o Sigrid. I Wam wszystkim bardzo dziękuję i życzę wszystkiego dobrego i widzimy się za miesiąc.
My również dziękujemy. Dobranoc.
Dobranoc. Do widzenia.
Dobranoc.
Dobranoc.